od razu zaznaczę, że tempo zabijania przez Izrael spadło, to znaczy zabijania przez żołnierzy. Proszę zwrócić uwagę, no, od naszego ostatniego spotkania zabito, zdaje mi się, tylko 2000 cywilów, z czego mniej więcej połowa dzieci. Natomiast dlaczego to nie rusza świata, to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, motyw państwa Izrael jest następujący. Pozbycie się z tego terytorium Palestyńczyków. Przecież te 3000 żołnierzy nie jest w stanie przedrzeć się na terytorium Izraela przez 300 tysięcy żołnierzy wyposażonych w czołgi, helikoptery i ciężką artylerię. No bo niby jak? A odpowiedź jeszcze na te połajanki Blinkena, wie pan jaka jest? Jest taka. Wie pan co to jest? To samo co to, tylko w 10 językach, tak? Więc demokraci pytają się, no zaraz, no to my jesteśmy niby tymi demokratami postępowymi, walczymy na całym świecie o prawa człowieka, jak ktoś tam kogoś kopnie w kostkę, to my żądamy wysłania floty, a tutaj mamy masowe mordowanie cywilów i nie robimy nic.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której, drodzy Państwo, oszczędzicie czas. Informacja o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. I teraz bardzo Państwa zachęcam do odwiedzenia naszej księgarni internetowej historiarealna.pl, gdzie kupicie książkę Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem z autografami obu autorów. Subskrybujcie, drodzy Państwo, nasz kanał, lajkujcie filmy, za co bardzo, bardzo dziękuję. A moim i Państwa gościem jest pan dr Wojciech Szewko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Autor znakomitego, zaprzyjaźnionego z Historią Realną kanału YouTube'owego Na Wschód od Bliskiego Wschodu, który bardzo Państwu polecam, bo sam ogląda.
Dziękuję bardzo.
No cóż, panie doktorze, widzę, że pan Ramadan spędza w Jerozolimie, jeżeli dobrze patrzę z tyłu.
No na terytoriach okupowanych, tak? To powinienem raczej powiedzieć, tak?
No dobrze, oczywiście żarty na bok, drodzy państwo, bo dzisiaj naprawdę no, tragiczny temat, co tu dużo mówić. Nowy raport ONZ o tym, co się dzieje z ludnością cywilną Strefy Gazy. Gaza kona przy całkowitej obojętności świata. Te dane, drodzy państwo, trudno w nie uwierzyć, ale na 30 tysięcy ludzi zabitych w trakcie ostatnich 4 miesięcy w Strefie Gazy przez Izraelczyków, 12 300 to dzieci. Oznacza to, że 76 dzieci ginie na jeden dzień, dziennie. To oznacza, że przez ostatnie 4 miesiące wojny w Strefie Gazy Izraelczycy zabili więcej dzieci niż przez 4 lata zginęło we wszystkich konfliktach zbrojnych na świecie. Dla porównania, w trakcie wojny na Ukrainie zginęło 1800 dzieci, a przypomnę, że w Strefie Gazy 12 300. Panie doktorze, co się dzieje? Tak straszliwa hekatomba, koszmarne cierpienia ludności cywilnej, dzieci giną całymi tysiącami. Dlaczego świat jest tak przyjmuje to z taką obojętnością, dlaczego milczy?
Znaczy, no po pierwsze, to jeszcze warto podać kolejną statystykę, że w czasie tego programu zginie 4 dzieci, tak? Bo to jest na godzinę mniej więcej tyle tam w tej chwili ginie. Natomiast dlaczego to nie rusza świata, to jest bardzo dobre pytanie, bo mamy wszelkie możliwe prawa międzynarodowe zostały już całkowicie zdeptane. Znaczy wszelkie konwencje humanitarne, prawa wojenne, wypracowywane jeszcze od XIX wieku, poszły do kosza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który wydał swoje tak zwane te zalecenia wykonawcze, prawda, czy też te środki tymczasowe, one zostały całkowicie zignorowane, przynajmniej zostały zignorowane przez Izrael. Warto powiedzieć, że bo to jest taki w takiej próżni informacyjnej zawieszone, no ale nie bójmy się tego powiedzieć, że przepraszam, powiedziałem Izrael, zdejmą panu program. Państwo położone w Palestynie to jest blokuje całą pomoc humanitarną. do Gazy powinno według danych ONZ-owskich wjeżdżać, żeby zaspokoić potrzeby tego głodującego miasta, około 500 ciężarówek z pomocą humanitarną. Zakładano, że będzie wjeżdżało około 200, więc dużo mniej. Izrael w tej chwili zablokował całkowicie swoje przejście Kerem Shalom, czyli to, które jest od strony izraelskiej, natomiast inspekcja izraelska blokuje całkowicie również dostawy drogą lądową przez Rafah. A w związku z tym, znaczy oczywiście ktoś może próbować wjechać, tylko że Izraelczycy zbombardują takie ciężarówki, więc wszystkie muszą mieć stempelek izraelski, a Izraelczycy mówią, że ich inspekcja ma swoje procedury. Ostatnio wstrzymano pomoc, to pokazywali Palestyńczycy, ponieważ uznano, że przemycana jest broń, ponieważ w takich pakietach chirurgicznych, medycznych były nożyczki do bandaży, takie malutkie, chirurgiczne i właśnie one zostały zakwestionowane jako broń. No i oczywiście cofnięto całą ciężarówkę z lekami, ze środkami opatrunkowymi. Więc to są tego typu cyrki. To jest oczywiście jest to celowa polityka, to nikt nie ma co do tego wątpliwości. Republika Południowej Afryki złożyła do MTS-u w związku z tym żądanie pilnego zwołania posiedzenia i pilnego zajęcia się, znaczy jak gdyby w związku z tym, że nie tylko z tą sytuacją, która do tej pory ma miejsce, ale również z klęską głodu, gdzie w tej chwili już jest udokumentowane, że tam kilkudziesięcioro dzieci już zmarło, to głównie dzieci, bo dzieci są mniejsze, słabsze, często wymagają jeszcze specjalnego dożywiania, już szczególnie takie, które leżą w szpitalach. Więc one tam przede wszystkim umierają, więc został złożony, nie wiem jaki jest rezultat tego, znaczy z tego co widziałem MTS się chyba jeszcze nie miał czasu zebrać, więc tak to mniej więcej wygląda, natomiast no, nie można tylko potępiać samego MTS-u i również najczęściej takie głosy potępienia się pojawiają wobec Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone, jak wiemy, każdą rezolucję, która próbowałaby, już nie mówię, że potępić Izrael, bo to jest niemożliwe, ale chociażby wezwać czy do zawieszenia broni, czy czegokolwiek takiego, wetuje, prawda? I to wetuje rutynowo. Czyli jakby świat, tutaj ten podstawowy mechanizm współczesnych stosunków międzynarodowych, czyli głosowanie Rady Bezpieczeństwa, i tak jest zablokowane przez Stany Zjednoczone. Ba, powiem więcej, nawet jeżeli pojawi nam się wyrok tego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Trybunał skaże, prawda, czyli stwierdzi, że Izrael popełniał ludobójstwo, prawda, czyli udowodni świadome, celowe mordowanie narodu palestyńskiego, prawda, czyli to, co my znamy jako ludobójstwo, prawda, czyli zabijanie całych grup etnicznych, religijnych i tak dalej, prawda, czyli w ten sposób nakierowane, to i tak to trafi do Rady Bezpieczeństwa, no bo sankcje potencjalne może nałożyć tylko Rada Bezpieczeństwa, gdzie Stany Zjednoczone na pewno to zawetują. Oczywiście państwa mogą wprowadzać jednostronne sankcje. I właśnie tutaj do tego chciałem przejść a propos tego sumienia świata, bo my się właśnie koncentrujemy właśnie na tych Stanach Zjednoczonych, że one blokują, na Izraelu, który robi to, co robi, prawda, i robi ciągle to samo. Chociaż przyznam, od razu zaznaczę, że tempo zabijania przez Izrael spadło, to znaczy zabijania przez żołnierzy. Proszę zwrócić uwagę, no, od naszego ostatniego spotkania zabito, zdaje mi się, tylko 2000 cywilów, z czego mniej więcej połowa dzieci. No, to według tego tempa, które były poprzednio utrzymane, powinno to być mniej więcej dwa razy tyle. Więc ja zaczynam się zastanawiać, czy może to nie są podchody pod pokojową Nagrodę Nobla dla Netanyahu. No, proszę zobaczyć, powstrzymał się od zabicia 2000 kolejnych Palestyńczyków. To też już jest coś, co za chwileczkę... Znaczy, ja bym się nie zdziwił, gdyby ktoś w Stanach Zjednoczonych za chwileczkę coś takiego, taki pomysł podniósł i kilka krajów by jeszcze entuzjastycznie do tego klaskał. Natomiast już mówiąc jeszcze poważniej o sprawie świata, to proszę zobaczyć, jakie są reakcje krajów arabskich. No bo kraje arabskie, pamiętamy, no w 73 rok, w momencie, kiedy była wojna z Izraela, prawda, wojna napastnicza typowo, wprowadziły embarga, doprowadziły do kryzysu naftowego, no robiły cokolwiek, tak? Robiły cokolwiek poza to, co robią. W tej chwili ja odnoszę wrażenie, że państwa arabskie, szczególnie te, które mogłyby rzeczywiście tutaj cokolwiek w tej sprawie zrobić, proszę zobaczyć, że one się nawet nie uciekają do jakiegoś bardziej, znaczy jakichś symbolicznych kroków. Ja już nie mówię o krokach jakichś rzeczywistych. Czy któreś państwo arabskie zerwało stosunki dyplomatyczne z Izraelem, z tych, które są jakby nawiązały? Maroko? Nie. Zjednoczone Emiraty Arabskie? Nie. Bahrajn? Nie. czy którekolwiek państwo arabskie wprowadziło, albo nie tylko arabskie, z tych państw potępiających Izrael, pamiętajmy, nie mówię o przyjaciołach, o państwach neutralnych, mówimy o tych państwach, które rutynowo, codziennie wypuszczają jakiś tam kolejny elaborat dotyczący Izraela, prawda, że potępiają, stanowczo potępiają, wyrażają głębokie zaniepokojenie, głęboki żal i co tam jeszcze sobie nie wymyślą, chociaż ja zauważyłem, że już te komunikaty są do tego stopnia rutynowe, że chyba tylko wyłącznie zmieniają daty, to znaczy tam już się treści nawet nie zmieniają. Czy którekolwiek z tych państw nałożyło jednostronnie sankcje na Izrael? No nie wiem, no sprzedaży czegokolwiek, cukierków. Znaczy ja mówię właśnie o nawet działaniach symbolicznych. Nie, nic się takiego do tej pory nie zdarzyło. Jest faktem, że dla niektórych państw arabskich to, że akurat Izrael wykańcza Hamas, czyli no potężną armię, jak się okazuje, no bo przypomnijmy, przed wojną Izrael twierdzi, że Hamasu, a właściwie brygad Kassam, liczebność to jest jakieś 2,5 do 4 tysięcy żołnierzy, teraz już mówi, że to jest 40 tysięcy, więc mamy, jak to na Bliskim Wschodzie, cudowne rozmnożenie, tym razem cudowne rozmnożenie żołnierzy Hamasu w tunelach. Oni by się tak szybko rozmnożyć nie dali rady, to jest zaledwie kilka miesięcy, żeby nie wiem co robili. Więc krótko mówiąc, i mamy tak naprawdę państwa arabskie, które, Turcja, proszę zobaczyć, prezydent Erdogan, który tam już sobie te argumenty ad Hitlerum i porównywanie Netanyahu do Adolfa, to robi to co dwa dni, natomiast czy Turcja cokolwiek zrobiła więcej, czy wprowadziła jakieś embargo, czy tak jak no przynajmniej za poprzedniego, można powiedzieć w cudzysłowie, za poprzedniego Erdogana, tak, czyli jeszcze parę lat wcześniej, to przynajmniej wysłali tą flotyllę słynną, która próbowała przełamać blokadę Gazy, a w tej chwili to tak jak gdyby, no nie wiem, zarabizował się bardzo mocno Erdogan, czyli wysyła stanowcze słowa potępienia i ewentualnie gdzieś tam sobie występuje na forum publicznym i opowiada różne bajki, natomiast nic więcej nie robi. Ja mówię, nawet żadnych nie ma nawet symbolicznych gestów. W związku z tym, no niestety, Gaza jest zostawiona sama sobie. W zasadzie jedyną grupą, która potępia i cokolwiek robi, tylko akurat robi mało Izraelowi, a więcej nam wszystkim innym, tak? To są Huti w Jemenie. Ci przynajmniej cokolwiek robią. No i oczywiście Hezbollah, tak? Tylko, że Hezbollah tak samo nęka tych mieszkańców północnego Izraela, natomiast to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek pomocą dla Strefy Gazy. To, że Nasrallah twierdzi, że no w ten sposób odciągają tam dwie dywizje czy coś takiego od granicy z Gazą, no ale Izrael tam nie potrzebuje tych kolejnych dwóch dywizji, bo to jest jednak obszar wielkości małego miasta i żeby ci żołnierze do siebie nie strzelali, to ich tam po prostu więcej piechoty już nie potrzeba, więc to jakby można powiedzieć łaski bez. Także nie ma żadnych działań tego typu. I jedyna biedna Arabia Saudyjska, która co 5 minut wydaje kolejne oświadczenia, biedna powiem dlaczego, bo tutaj ich sytuacja jest trochę inna, bo tam jeszcze Izrael nie dość, że no oni jak gdyby no nic więcej nie robią poza potępieniem, natomiast no co 5 minut albo Izrael, albo Stany Zjednoczone, czyli albo Netanyahu, albo Blinken najczęściej, mówią, ale my żeśmy się dogadali, to jest wszystko za aprobatą Arabii Saudyjskiej. No więc natychmiast Arabia Saudyjska wydaje oświadczenie, że nie, absolutnie oni się na nic nie zgadzają, żadna normalizacja, żadne koncesje na rzecz Izraela, tylko państwo palestyńskie, niepodległe, granice 67 rok, stolica wschodnia Jerozolima, odczekujemy jeden dzień albo dwa i znowu któryś z nich mówi, tak, oni tak wszyscy mówią, ale jesteśmy już dogadani, w zasadzie wszystko jest już pozamiatane, za chwileczkę znormalizujemy stosunki. I kolejny raz, i mamy da capo al fine. Czyli jak gdyby takie zapętlili się w tej kwestii i nic więcej.
Panie doktorze, ja chciałem, zapytam zaraz o Stany Zjednoczone, bo chciałem dzisiaj poświęcić polityce amerykańskiej sporą część naszego spotkania, ale mamy, naprawdę intryguje mnie głęboko motyw tego, co Izrael robi. Od razu Państwu chcę odesłać Państwa na Twittera pana doktora Szewki. Tam możecie zobaczyć zdjęcia dzieci w szpitalach palestyńskich, które konają z głodu. Są to zdjęcia po prostu absolutnie wstrząsające. Nie pokażemy ich Państwu ze względu na ich drastyczność. Natomiast Borrell, szef unijnej dyplomacji, bardzo ostro potępił Izrael i powiedział, że głód jest narzędziem wojny w rękach Izraelczyków i że głodzą z pełną premedytacją te 2 miliony nieszczęśników zamkniętych w tym okrążeniu w Strefie Gazy. Ale po co? Dlaczego? Dlaczego te dzieci są winne temu wszystkiemu? Jaki jest motyw tych działań izraelskich? To jest po prostu...
Znaczy motyw...
Nie mieści mi się w głowie.
Motyw, Motyw Izraela jest prosty, jasny. Mówiliśmy o tym, ja mówiłem o tym od pierwszego naszego spotkania na temat Gazy i to się naprawdę nie zmieniło. Motyw państwa Izrael jest następujący. Pozbycie się z tego terytorium Palestyńczyków. Różnica jest tylko pomiędzy jak gdyby opcją drastyczną, opcją udającą humanitarną i opcją humanitarną. Najbardziej humanitarna wbrew pozorom opcja, naprawdę najbardziej humanitarna wbrew pozorom, to jest opcja właśnie przedstawiana przez tą skrajną prawicę, czyli na przykład przez Smotricha. Smotricha i jego partia uznali i zresztą wydali to na piśmie, więc to żadna tajemnica. Oni uważają, że należy doprowadzić do tego, żeby Palestyńczycy stamtąd wyjechali, ale uwaga, będzie im się za to płaciło. Czyli mają możliwość emigracji do wybranego kraju arabskiego, nie wiem na jakiej zasadzie byłoby to dalej załatwiane, i dostaną, notabene akurat Smotricha miał taki pomysł, żeby to ten kraj arabski jeszcze płacił za to, czy bogate kraje arabskie, ale w każdym razie każda rodzina, która się wyprowadzi, pojedzie na emigrację, ma dostać pieniądze. Nawet zdaje mi się taki projekt ustawy został przygotowany, tylko nie wiem, czy on do Knesetu wszedł wreszcie, czy nie, no ale widziałem omówienie w każdym razie tej ustawy w prasie izraelskiej, więc to jest najbardziej humanitarne. Niestety mniej humanitarne i to wbrew pozorom właśnie nie proponowany przez tą skrajną prawicę, tylko przez Likud, czyli przez aktualnego premiera, no to jest właśnie dokładnie to, co się dzieje w tej chwili. Czyli spowodowanie, żeby ci ludzie wymarli fizycznie, zostali zdegradowani albo w pewnym momencie, żeby właśnie te sceny tych głodujących dzieci spowodowały, że prezydent Egiptu Sisi, że otworzy granice. I po prostu i król Jordanii, bo przecież to jest zwalane przecież na nich, no przecież to Izrael mówi, że oni to nic nie robią, no winni są, jak pan wie, Sisi i król Abdullah, dlatego, bo nie otwierają granicy i nie wpuszczają tych biednych Palestyńczyków, prześladowanych, jak wiadomo, przez Marsjan, no bo przecież nie przez najbardziej humanitarną armię świata. Więc to jest drugi sposób. No i trzeci sposób, najbardziej radykalny, który pojawiał nam się właśnie w wypowiedziach Eliyahu, no ale również samego Joava Galanta, żeby daleko nie szukać, czyli ministra obrony, żeby po prostu tych ludzi wymordować, to znaczy wybić, zrzucić tam bombę atomową, czy cokolwiek takiego, znaczy dokonać ostatecznego rozwiązania. Oczywiście pomiędzy tymi pomysłami jest jakaś synergia i wydaje mi się, że będzie wybierany wariant pośredni, właśnie wariant pośredni oglądamy. Czyli z jednej strony spowodowano, i co więcej, to ma dalej miejsce, to się nie skończyło, że północna Gaza, z niej jest robiona po prostu betonowa pustynia, bo kolejne budynki, wszystkie budynki są po prostu wysadzane w powietrze. Tutaj nie ma żadnego pretekstu, że tam jacyś hamasowcy są. Wszystkie uniwersytety, wszystkie szpitale, wszystko co stało na północy jest metodycznie niszczone. Całe dzielnice, prawda, całe osiedla są wysadzane w powietrze. Tak, żeby ci ludzie, nawet jeżeli mieli wrócić, to wrócą na totalne ruiny, mogą co najwyżej pozakładać tam miasteczka namiotowe, nie będzie tam żadnej infrastruktury, ani wodociągów, ani kanalizacji, ani szpitali, chyba że będą budowane jakieś prowizoryczne i polowe, no ale przepraszam, mówimy o 2 milionach ludzi, to nie mówimy o 100 tysiącach, tak? Oczywiście no nie takie operacje w historii widzieliśmy, no w Syrii też powstawały obozy dla uchodźców namiotowe, miasta całe, Turcja wydała zresztą na to wielkie pieniądze, potem sobie od nas je odzyskała notabene, natomiast też nie na takim małym, ściśniętym obszarze, gdzie jeszcze dowóz wszelkich środków, wszelki import i eksport jest całkowicie zablokowany przez Izrael. W związku z tym to jest jak gdyby jedna rzecz i teraz w tej chwili druga rzecz, to jest to, co się ma zacząć w każdej chwili, nie wiadomo kiedy, to jest sprawa ofensywy w Rafach, ponieważ cały czas twierdzi Netanyahu, że pomimo oszałamiających sukcesów i prawie że rozbicia Hamasu, nagle się okazuje, że jeszcze 4 bataliony, zdaje się, znajdują się w Rafach. W związku z tym, nie przedstawiając żadnych planów ewakuacji, czyli stłoczywszy te dodatkowe 700 tysięcy uchodźców z północy, w tym Rafach, zacznie się za chwilę ofensywa lądowa, czyli bombardowania, artyleria, strzelanie z czołgów i będziemy mieli znowu kolejny cudowny wynalazek, to jest kolejny nowy wynalazek izraelski, jest to zresztą wkład Izraela w historię wojskowości, co tego nie ma wątpliwości, no to są inteligentne bomby, które jak wiemy, jeżeli taka bomba spada na cywila, automatycznie zapisuje go do Hamasu, więc Więc jest to najbardziej inteligentna również broń na świecie, stąd tak mała liczba według izraelskich danych ofiar cywilnych. No jak to może być ofiara cywilna, jak wstąpiła do Hamasu przez fakt, że została zbombardowana. I mniej więcej tak to wygląda, więc będziemy mieli albo próbę panicznej ucieczki tych ludzi na druty tam i przez ten mur z Egiptem, notabene Egipt buduje, czy zbudował już w tej chwili trzeci mur, to znaczy robi taką sobie strefę niczyją pomiędzy murami i pewnie ci ludzie będą próbowali w to miejsce wbiegać, tak żeby nie wpuścić ich na terytorium Egiptu. No ale też nie wiadomo, czy Izrael tego nie zbombarduje, no dlaczego w sumie nie? Znaczy, kto mu zabroni? No nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? I niestety to jest tak, że to wszystko dzieje się przede wszystkim, i tutaj musimy to, chyba to spuentujemy, bo to, że to się dzieje nawet przy jakichś słowach potępienia Borrella, no pytanie do Borrella, to co w takim razie Borrell zrobił? Czy wystąpił ostatnio w Parlamencie Europejskim, zaproponował jakąś rezolucję potępiającą Izrael? Jeżeli jest tak odważny w mediach, to dlaczego nie jest odważny na urzędzie? Bo powstaje to pierwsze pytanie. Przecież jego funkcja jest funkcją kierowania polityką zagraniczną Unii Europejskiej. Abstrahując już od tego, że rząd Hiszpanii też powiedział, że za chwilę uzna państwowość palestyńską, prawda, jednostronnie jak gdyby. No i co? Uznał, nie uznał, tak? Znaczy słowa są tanie. No ale to też jest taki pewien papierek lakmusowy, bo my musimy pamiętać, że jeżeli świat się tak potrafi zachowywać wobec oczywistych zbrodni, to co się stanie, gdyby na przykład taka Polska została napadnięta przez Rosję? No to co, kredki malujemy, będzie polskie na kolory polskie będzie ten Burcz Al Khalifa albo odświetlone, albo jakiś tam ten pomnik w Waszyngtonie, gesty solidarności i głębokie zaniepokojenie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to są niestety współczesne stosunki międzynarodowe. Tutaj z jednej strony Unia Europejska, która nie potrafi, chociaż Izrael powiedział, że on się Unią w ogóle nie przejmuje, ale Unia Europejska nie potrafi z siebie wykrzesać nawet słowa potępienia wspólnie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, Stany Zjednoczone, które żyrują to. Znaczy to już jest aż kuriozalne, te zrzuty, które zapowiedział i które zostały przeprowadzone. Pewnie pan chciał o nie pytać.
Tak,
ale
to jest osobny temat, tak. który musimy obgadać, bo to dopiero, drodzy państwo, jest kompletne szaleństwo. Tylko chciałbym powiedzieć, panie doktorze, jedną zasadniczą rzecz. To zależy od przez kogo by Polska została zaatakowana. Bo ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o potępienia i moralne oceny, to ważne jest to, kto zabija dzieci. Bo proszę zwrócić uwagę, że rosyjskie zbrodnie są potępiane bardzo mocno, a w sprawie izraelskich wszyscy nabierają wody w usta.
Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. A co by się stało na przykład, bo jeżeli już mówimy o Polsce, ciekaw jestem, co by się stało, gdyby jakiś izraelski fanatyk, a przyjeżdża ich tutaj sporo, bo jak wiemy również przecież żołnierze IDF-u tutaj do Polski przyjeżdżają na wycieczki, powstaje pytanie, ilu ich ma też podwójne obywatelstwo, zobaczy gdzieś tutaj jakiś Palestyńczyków i ich zamorduje w centrum Warszawy. Czy w związku z tym uznamy, że miał prawo to zrobić, nie miał prawa, będą jakieś słowa potępienia? Wie pan, bo to jest tak, że jak to się dzieje gdzieś daleko, to jest jakaś egzotyka, tak? No ludzie są ciągle wojny, prawda, na całym świecie, ludzie się zabijają, prawda, nie takie były masakry w Darfurze, gdzie ginęło notabene dużo więcej ludzi, tylko tam nie ma kamer, więc i nie ma telefonów komórkowych, więc tych zdjęć stamtąd praktycznie nie ma. Ale właśnie ta dwuznaczność postaw moralnych, to ta dwuznaczność tych potępień, ona niestety świadczy bardzo dużo o hipokryzji współczesnych państw. I to jest tak, że właśnie z tego punktu widzenia, taka hipokryzja miała miejsce już nie raz, taka masowa, można powiedzieć, na przykład w latach 60. czy 70., no skończyło się to wielkimi wstrząsami społecznymi. Przypomnijmy, co się działo w Stanach Zjednoczonych przy okazji wojny w Wietnamie, prawda, gdzie tam się prawie że doszło do rewolucji, terroryzmu w Stanach i tak dalej, więc tutaj oczywiście nie ma takiej perspektywy, ale też ja sądzę, że dojdzie do prześlenia przynajmniej w kilku dużych partiach politycznych w Europie. I to właśnie na tle Gazy. Znaczy Gaza może będzie pretekstem tylko, bo to nie jest jedyna sprawa, ale może być takim wyzwalaczem.
To widać bardzo wyraźnie, na przykład w Partii Demokratycznej, o którą zaraz będę pytał, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast gdy mowa o osobach z podwójnym obywatelstwem, to muszę państwu przekazać tragiczną wiadomość. bo zginął Aleks Danzyk, którego miałem zaszczyt znać, jedyny izraelski zakładnik, który był, miał polskie obywatelstwo, z tego co mi wiadomo, znałem go osobiście, przyjeżdżał tu często z młodzieżą na wycieczki, mieszkał właśnie na południu, został porwany i też wygląda na to, że oczywiście to się pewnie zostanie kiedyś może wyjaśnione, że też zginął od izraelskiej bomby. No jego do Hamasu nie da się zapisać.
Znaczy no tak, no ale to też jest właśnie dlatego Netanyahu nie chce śledztwa i nie chce śledztw w tej chwili, bo właśnie nie ma czasu na śledztwa, walczymy. Notabene, ponieważ już zapowiedziano, że kolejna wojna będzie z Libanem, to już jest praktycznie oficjalne, więc dalej nie będzie śledztw, no bo walczymy. A potem biologia zrobi swoje, no panowie, że tak powiem, nigdy nie będą sądzeni przez historyków co najwyżej. Przecież w tej chwili te śledztwa gazetowe, czyli tam, gdzie te przecieki albo ze śledztw wewnętrznych IDF-u, albo z jakichś przesłuchań, na przykład pokazują jedną rzecz. Oczywiście od razu mówię, my nie znamy skali, bo to są tylko jakieś fragmenty, ułamki. Co chwila na przykład pojawiają się kolejne informacje na temat tego, że znaczną część, nie wiadomo jaką, ale już w tej chwili chyba znaczną część, tych zabitych pierwszego dnia cywilów na południu zabiły wojska izraelskie. Raz wiadomo o helikopterach, które ostrzelały ludzi, znaczy niby strzelały do hamasowców, ale strzelały po prostu w środek tłumu, więc pewnie kogoś z Hamasu też zabiły. Tam tak jak były takie spalone samochody, widać było, że one były ostrzeliwane z góry, no właśnie z tych helikopterów. Potem mamy informacje z przesłuchań, prawda, załogi czołgów, gdzie jedna załoga czołgu odmówiła, ale druga załoga czołgu radośnie ostrzelała domy, w których byli hamasowcy i Izraelczycy, zabijając tam chyba 15 osób w jednym tylko domu, w drugim to nie wiadomo. Potem są tego typu właśnie informacje o kolejnych tego typu zabójstwach, znaczy tej wdrażaniu tej słynnej doktryny Hannibala, która jest nigdzie nie spisana, ale to jest ta doktryna, która mówi o tym, że chodzi o to, żeby się nie dostawali żołnierze, prawda, bo to od żołnierzy dotyczyło, nie cywilów, do niewoli, bo potem jest to dźwignią szantażu całego Izraela. Taka niepisana doktryna, tam były śledztwa w jej sprawie, no mówiono żołnierzom, ale nic spisanego nie ma, więc ale wszyscy mówią, że tutaj to mogło mieć zastosowanie. Mówię, nie ma dowodów właśnie, dlatego Netanyahu się tego boi. Po pierwsze, być może zniszczyłoby to część legendy, która jest tworzona wokół 7 października, a druga sprawa to jest taka, że wtedy wyszłyby tego, znaczy ktoś musiał wydać rozkaz. No ja nie wierzę, żeby rozkaz strzelania do Izraelczyków z czołgu wydawał porucznik, tak? Znaczy chyba, że już tak, to, albo to też by wiele świadczyło o samej armii, ale wydaje mi się, że tam to poszło gdzieś wyżej, no więc wyżej już nie wiemy gdzie, bo nie ma śledztw, prawda, na to się Netanyahu nie zgadza. I tak samo nie ma śledztw dotyczących tego, co się dzieje tak naprawdę w Gazie. Jaką część zakładników już do tej pory zabiły wojska izraelskie, bo tych, którzy się poddawali, no to pamiętamy, tak? To przynajmniej była z tego afera, nie dało się tego podmieść pod dywan. Ale potem są informacje, znaleziono ciała zakładników, no ale to Hamas ich zabił, zabiły ich bomby, sami się zabili, no nie wiem. W związku z tym dlatego właśnie wszystkie te organizacje, te nieliczne jeszcze niedobitki organizacji praw człowieka w Izraelu domagają się tego, żeby były śledztwa, że Netanyahu powinien odejść, że w tej chwili im dłużej jest od tego konfliktu, tym mniejsza szansa jest w ogóle, żeby dojść. Przecież to jest, ile to jest czasu na niszczenie dowodów, na niszczenie dokumentów. No jeżeli ktoś ma perspektywę dożywocia za zbrodnie wojenne, to tym bardziej będzie te dowody niszczył. A jeszcze szczególnie wtedy, kiedy okaże się, że opozycja, która dojdzie do władzy, no pierwszą rzeczą, którą zrobi, to sprawdzi, kto za co odpowiadał. Więc ja nie sądzę, żeby tam jakiś dokument się znalazł, a jeżeli niespalony, powiedzmy. Więc to jest jeszcze dodatkowa tragedia dotycząca tej wojny. Izrael, jak wiemy, celowo strzela z dronów do dziennikarzy. Jak tylko widzi kogoś, że jest dziennikarzem, to go próbuje tam zamordować w Gazie, bo wie o tym, że im będzie mniej tam żywych dziennikarzy, tym będzie, no, będą wszyscy skazani na radosną twórczość propagandy rzecznika prasowego IDF-u, który moim zdaniem przebił już dawno temu tego rzecznika Saddama Husajna słynnego, prawda? Notabene żyjący człowiek, także zawsze można go wypożyczyć.
Tak, to prawda, ale to też to, co się dzieje z zakładnikami, jest powodem, dla którego rodziny zakładników są po prostu wściekłe na Netanyahu i cały czas tam pikietują jego rezydencję czy tam jego biuro, bo po prostu ci ludzie widzą, ja tu zacytuję jedną z gazet izraelskich, która napisała, że izraelska armia dostała instrukcję, żeby walczyć w taki sposób, jakby zakładników nie było. To jest cytat, tak, drodzy Państwo, z izraelskiej prasy. I jeszcze jedną rzecz chciałem uzupełnić. Coraz częściej zauważam pod naszymi rozmowami, panie doktorze, takie informacje, że jesteśmy stronniczy i chciałbym tylko powiedzieć, że my nie jesteśmy stronniczy, tylko zawsze jesteśmy po stronie bitych. Obejrzyjcie Państwo pierwsze odcinki, kiedy komentowaliśmy potworny, straszny zamach terrorystyczny Hamasu z 7 października 2023 roku. Wtedy potępialiśmy Hamas, bo Hamas zabijał niewinnych cywilów. Teraz Izrael zabija niewinnych cywilów, więc potępiamy Izrael. To po prostu jest takie proste, drodzy Państwo, to są zasady moralne, które są, których się trzymamy, a nie jesteśmy kibolami jednej czy drugiej strony, to tak gwoli wyjaśnienia. Masakra nie usprawiedliwia masakry, jak powiedział pan, panie doktorze, w jednym z ostatnich odcinków.
Tak, i to, że terroryści zabijają kogoś, to nie znaczy, że w związku z tym wszyscy mamy stać się terrorystami, prawda, i mordować wszystko, co się rusza. To zresztą jest chyba jak najbardziej naturalne. Ale wie pan, to jest tak, że niestety akurat w kwestii Izraela i jego tutaj fanklubu, tego, że prawdziwego i tego, nie wiem, czy pan wie, że jest przecież specjalna jednostka IDF, oni zresztą tam mówią po polsku, oni są, zajmują się wojną informacyjną właśnie, między innymi na Twitterze, na YouTubie, na Facebooku, znaczy to też żadna tajemnica, bo w każdej gazecie izraelskiej można na ich temat znaleźć bardzo dużo informacji, no przynajmniej na tym, że jest, prawda, że są i co robią, no, ale tutaj jest taki właśnie, w Polsce też pojawia się takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś entuzjastycznie nie popiera mordowania Palestyńczyków, to jest zwolennikiem Hamasu. Zresztą już od tych hamasowców, notabene to pana pocieszę, że nie tylko nas tak wyzywają, bo również sekretarz generalny ONZ jest w naszym klubie, więc to zacny klub w związku z tym, Borrell, kilkudziesięciu premierów, królów, prezydentów, już RPA to nie mówię, bo tam już jest sam Hamas, taki Hamas do kwadratu przeplatany z islamskim dżihadem i tak dalej. No, połowa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości to też jest Hamas. Może jeszcze tunel ma pan pod domem.
Panie doktorze, wiadomo, to działa w obie strony. To jest szajba kompletna. Ludzie uwielbiają się dzielić na jakieś obozy i boksować. Kiedy pamiętam, potępiałem bardzo ostro atak Hamasu na Izrael, właśnie październikowy z zeszłego roku i mordowanie na ulicach po prostu zwykłych przechodzących Żydów, to miałem w drugą stronę zabawę i komentarze pod moimi wpisami, to znaczy, że jestem na sionistycznym pasku, usprawiedliwiam okupację Palestyny i w ogóle na pewno mi w szeklach wypłacają jakieś tajne uposażenie Mossad. Zmieniła się sytuacja i teraz biorę podobno forsę od właśnie od kogo? Od Hamasu.
Już się człowiek się gubi, od kogo te pieniądze bierze, prawda? To tylko właśnie w jakich walutach. Natomiast no tak, ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład też jestem odsądzany od czci i wiary, bo mówię, że Hamas to organizacja terrorystyczna. Więc no tak. Jak śmiem, tak, to bojownicy o wolność.
My się wydaje, że panie doktorze, mamy tą przewagę być może nad Izraelczykami czy Palestyńczykami, którzy to komentują w swoich mediach, że możemy to, całe szczęście obserwujemy to z dystansu, i możemy po prostu obiektywnie patrzeć i potępiamy obie strony, jak dokonują zbrodni. I dodam, drodzy Państwo, jeszcze jedną ważną rzecz, może to, no ale to chyba jest ważne, że na razie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, to jest proporcja 1:30, bo przypominam, że w tym strasznym, potwornym zamachu terrorystycznym zginęło około 1000 Żydów w rozmaitych okolicznościach, natomiast już mamy 30 tysięcy zamordowanych ludzi zabitych w strefie Gazy. Panie doktorze, przejdźmy do Stanów Zjednoczonych, bo to jest ostatnio rzecz, która naprawdę dużo o tym myślę i myślę, że Ameryka jest jednym z przegranych tej wojny, paradoksalnie. To znaczy, może zacznijmy od takiej najbardziej, którą po prostu no, w głowie mi się nie mieści, to jest to, że Amerykanie dostarczają broń, bomby Izraelowi. Izrael z tych bomb rozwala domy w strefie Gazy, powodując, że są bezdomni ludzie, a potem Stany Zjednoczone zrzucają tym bezdomnym ludziom pomoc humanitarną na spadochronach, bo ich Izrael tam nie wpuszcza konwojów. To jest jakaś polityczna schizofrenia. Co się w ogóle dzieje?
Tak, to jest polityczna schizofrenia, ponieważ z jednej strony Biden potępia Izrael i właściwie potępia Netanyahu, żeby być bardziej precyzyjnym, a w tym samym czasie, jak pisze już prasa amerykańska, ci osintowcy tam, których jest całkiem sporo, mówią, że tam te transporty wojskowe latające do Izraela to tam po prostu prawie że most powietrzny, no bo czymś trzeba te bomby i te rakiety przewozić, więc no to będzie dziwne, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Amerykanie mają tam własne magazyny tych pocisków artyleryjskich, w związku z tym to by oznaczało, że Izrael już wystrzelał wszystko to, co tam było przygotowane na wielką wojnę na Bliskim Wschodzie, tylko i wyłącznie właśnie burząc Strefę Gazy. No ale to jest tak, że no ja zaproponowałem, że może to zracjonalizować, ponieważ i tak ci ludzie głodni, którzy tam się zbierają, potem są ostrzeliwani przez izraelskich żołnierzy, którzy potem twierdzą, że w ogóle ci ludzie się sami zastrzelili. Jak Boga kocham, po prostu to już było kuriozum największe. 100 kilkadziesiąt osób zabitych, przywożone z ranami postrzałowymi, gdzie są zdjęcia, potem śledztwo IDF-u, a potem powiedziane, że nie, oni się zadeptali. No a te rany postrzałowe, to jak rozumiem sobie, im chirurdzy przewiercili już w szpitalach.
A nie mogło być tak, że część tak, bo ja słyszałem, że oni przyjechali z pomocą medyczną, ludzie się rzucili, bo głodni, Izraelczycy zaczęli strzelać, ludzie uciekać, w związku z tym część się stratowała, została zastrzelona.
To taka była, tam były cztery wersje, ale wersja ostateczna, ta, która została podana po tym niby śledztwie, to jest taka, że w ogóle nie, że Izraelczycy, znaczy tak, najpierw, że nie strzelali, potem, że zabili 10, a reszta się zadeptała, potem było, że właśnie, że Ben-Gwir pogratulował tym, którzy strzelali, a potem pojawiła się ostateczna wersja, że IDF w ogóle nie strzelał. A kto strzelał? No nie wiem, Pan Bóg kulę nosił, tak? Więc no to tego typu, to są kurioza, to może Amerykanie, jeżeli już to jest taka schizofrenia polityczna akurat tej ekipy, bo inaczej tego nie można nazwać, może powinni razem to jedno z drugim zrzucać, no. Znaczy od razu na spadochronie, nie wiem, tona ryżu i 2 bomby półtonowe, prawda? W sumie 2 tony spadają. No to i tak przecież te bomby służą do zabijania tych ludzi, których się karmi, więc nie wiem, to karmi się, żeby przeżyli do następnego bombardowania izraelskiego. To jest absolutna niekonsekwencja, tym bardziej, że wszyscy wiedzą. Wie pan, gdyby to było tak, że gdyby Izrael był w tej chwili w obliczu agresji, nie wiem, syryjskiej, egipskiej, znaczy jakaś armia wchodziła. No jest zrozumiałe, że Amerykanie dostarczają masowo broń, bo wiadomo, że tak się tych 10 tysięcy czy 20 tysięcy pocisków nie dostarczy, to tam padną kolejne miasta. No ale nie oszukujmy się. Hamas, co prawda, i nawet jeżeli ma jeszcze te 2000 żołnierzy czy 3000 żołnierzy, co zdaje się sugerować Izrael, to przecież te 3000 żołnierzy nie jest w stanie przedrzeć się na terytorium Izraela przez 300 tysięcy żołnierzy wyposażonych w czołgi, helikoptery i ciężką artylerię. No bo niby jak? W związku z tym te dostawy akurat, czy wstrzymanie tych dostaw przez Stany Zjednoczone z całą pewnością nie zmniejsza zdolności Izraela do obrony przed Hamasem, tylko i wyłącznie zwiększa możliwość mordowania tych cywilów, no, którym te bomby na głowy spadają. Bo bez tego Izrael bez żadnego problemu przecież poradzi sobie z Hamasem. No chyba, że niezwyciężona armia izraelska, która była w stanie walczyć w wojnach na 3 fronty, w 300 tysięcy chłopa nie, i kobiet jeszcze na dodatek, nie jest w stanie sobie poradzić z 2 czy 3 tysiącami partyzantki miejskiej, lekko uzbrojonej, co powiedzmy sobie. W takie rzeczy, które nie są w stanie tym Izraelczykom specjalnie opancerzonym zaszkodzić. Więc to jest jakieś kuriozum, ale niestety ono ma bardzo merytoryczne wyjaśnienie. Wyjaśnienie jest o to takie, że to jest wszystko funkcją wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych. Funkcją z tego, że Biden na samym początku tego konfliktu dał Izraelowi nie jedno zielone światło, ale nie wiem, cały stroboskop tych zielonych świateł, czyli Izrael dowiedział się, rób ta co chce, tak? Znaczy możecie robić co chcecie, mordujcie sobie radośnie, my was poprzemy. Potem jest te kilka kolejnych jeszcze głosowań, gdzie Stany Zjednoczone, które mogły być bardziej arbitrem i się jakby właśnie no, wymądrzać na temat prawa międzynarodowego, dalej popierały i to popierały w ciemno. I nagle się okazało, że spadają sondaże, nagle się okazało, że własna baza polityczna się buntuje, nagle się okazało, że nic się nie robi w sprawie zakładników, bo Netanyahu i jego wesoła gromadka wpadli na pomysł, żeby ci ludzie stali się męczennikami. Przecież to otwartym tekstem się wręcz mówi, że nie będzie żadnego, że każde wstrzymywanie działań zbrojnych naraża żołnierzy IDF-u. Na co naraża? Znaczy co, Hamas jest w stanie zestrzelić F-16, czy helikopter, czy jest w stanie, nie wiem, przedrzeć się gdzieś dalej? To jest oczywista bzdura. Krótko mówiąc, no to jest tak, że ci zakładnicy nie mają szansy na przeżycie. Wielu jest z obywatelstwem amerykańskim. Również Amerykanie się pytają, co Stany Zjednoczone robią. Co więcej, no, Amerykanie widzą przecież te same zdjęcia, które my, no, zaraz nie będą widzieć, bo im TikToka zamkną, no, ale to już jest inna sprawa. I teraz proszę zobaczyć, demokraci pytają się, no zaraz, no to my jesteśmy niby tymi demokratami postępowymi, walczymy na całym świecie o prawa człowieka, jak ktoś tam kogoś kopnie w kostkę, to my żądamy wysłania floty, a tutaj mamy masowe mordowanie cywilów i nie robimy nic. No to mało co tego, Biden robi? Wysyła pomoc humanitarną.
Tak, mało tego, popieramy.
Nie może powiedzieć, że nic nie robi.
Którzy to robią, bo to jest, ja po prostu jestem zdumiony tym, że oni tak w żywo oczy mogą takie rzeczy mówić. Ja wielokrotnie słyszę ze strony amerykańskich polityków, że oni pomagają Ukrainie, dlatego że Putin jest bad guy, który łamie civil rights, human rights i tak dalej, w związku z tym jak zawsze Ameryka przychodzi na ratunek zaatakowanym, biednym przez tych złych, którzy mordują cywilów. No przecież to jest stara śpiewka, tak samo dlatego rzekomo walczyli z Trzecią Rzeszą, Hirohito i wszystkimi zawsze, z którymi kiedykolwiek mocarstwami walczyli. A tutaj mamy sytuację, gdzie tych ofiar, tak jak przytaczałem na początku te statystyki, jest znacznie, znacznie więcej. Drodzy Państwo, zaraz 13 tysięcy dzieci będzie zabitych po prostu tych izraelskich bomb, a Amerykanie wspierają Izrael i pozwalają mu na to wszystko. I nikt co, nikogo nie dziwi ta hipokryzja, te podwójne standardy?
Nie, no to... Znaczy to dziwi również samych Amerykanów, tyle tylko, że klasa polityczna się oderwała trochę, znaczy oderwała się od swojej bazy i właśnie to obserwujemy. I właśnie stąd są te wszystkie ruchy, ta udawana kłótnia z Netanyahu. Przecież ja czytam tę amerykańską prasę naprawdę bardzo uważnie i to od lewa do prawa, te wszystkie, za wyjątkiem jakichś już tam audioblogów, bo tego nie mam czasu słuchać, a podobno są bardzo fajne, te szczególnie właśnie te takie z południa, takie kukluksklanowe różne audycje, no takie, prawda, już skrajnej prawicy tej tam, prawda, na prawo od skrajnej prawicy Trumpa. I więc oni tam mają też jakieś takie różne właśnie przedziwne teorie, które jak się okazuje potem się pojawiły nam na Kapitolu, więc to nie jest tak, że oni są mocno oderwani od polityki mainstreamowej. No ale wracając ad rem, i tam codziennie się pojawia, tutaj no już Biden się gniewa na Netanyahu, Biden powiedział, że Netanyahu się nie nadaje, Biden powiedział, że należy przestrzegać praw człowieka, Biden nałożył, uwaga, przecież nie wiem czy pan wie, nałożono właśnie sankcje na kolejnych trzech osadników. No przecież w tym tempie, jakich tam jest 750 tysięcy, załóżmy, że tych ekstremistycznych jest powiedzmy połowa, niech jeszcze połowa będą to kobiety, które a propos one są tam, potrafią być bardziej ekstremistyczne niż faceci. No to co, jeszcze 300, załóżmy, tysięcy osadników, na razie nałożono sankcje na 7. No to w tym tempie to tam kolejne pokolenie tych ekstremistów się pojawi, to wymrze i jeszcze pośmiertnie im będą chyba te sankcje nakładać. Więc to jest jakiś kuriozum. Co więcej, ale to jest kuriozum, znaczy to nie kuriozum, to nie jest kuriozum, to jest gra na potrzeby własnego elektoratu. Elektorat się domaga jakich działań, w związku z tym zrzucamy na głowę tym ludziom, to biednym, których jeszcze zabiły te zrzuty, akurat chyba jordańskie, a nie amerykańskie. No, więc zrzucamy im tą pomoc. Teraz będą im robili wesołe miasteczko na wodzie, no ten pirs pływający. No, to będzie molo po prostu, takie jak w Stanach te mola słynne, jeszcze brakuje tam jakiegoś diabelskiego młyna na końcu. Ale Amerykanie, uwaga, nie zejdą na ląd, tylko będą budowali na morzu. No i pojawiają się pytania, no dobrze, no a czym się ta pomoc ma różnić od innej, jeżeli po pierwsze to Izrael ma zapewniać bezpieczeństwo tego pirsu, czyli może równie dobrze nie wpuścić tej pomocy, a po drugie ma też dokonywać inspekcji. To czym się to ma różnić od trasy lądowej, jeżeli tak samo Izrael ma dokonywać inspekcji?
Wyjaśnijmy, panie doktorze, o co chodzi. Chodzi o to, że ponieważ te zrzuty nie bardzo się udają, część spada w morze, część ludziom na głowy, Izrael nie przepuszcza Amerykanów ziemią, no to Biden stwierdził, że zrobi pływające doki, do których będą przypływały statki czy okręty z pomocą humanitarną i będą wyładowywane w ten sposób. Ludzie mówią, że to jest kompletnie niemożliwe, no bo po pierwsze, tak jak pan mówi, marynarka wojenna Izraela kontroluje wybrzeża Strefy Gazy, po drugie, budowanie tego to zajmie bardzo dużo czasu i logistycznie jest bardzo trudne. Natomiast to, co mnie, proszę zwrócić uwagę na jeden wątek tego, to jest potworne upokarzanie Bidena i całych Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj tak. otwieram gazetę i mówi Netanyahu tak, zbombardujemy Rafah i żadna amerykańska presja nic nam nie może nas powstrzymać, bo my jesteśmy u siebie, będziemy robili co chcemy. Cały czas Biden co dwa tygodnie daje jakąś czerwoną linię, granica, której nie możecie Izraelu przekroczyć. Izrael przekracza. A co robią Amerykanie? Wyznaczają kolejną czerwoną linię, kilometr dalej, i udają, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj otwieram portale Blinken do Izraela. Musicie szanować prawa człowieka. Obrona cywilów jest waszym obowiązkiem. Że dziennikarzowi się chciało z tego robić materiał, 10 razy to już mówił Blinken. I 10 razy nie został posłuchany. To, że nie wpuszczają, że Amerykanie dają pieniądze, bomby, wsparcie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a oni ich nie mogą przepuścić ich konwojów humanitarnych? No przecież to jest
po prostu... Odpowiedź jeszcze na te połajanki Blinkena, wie pan jaka jest? Jest taka. Wie pan co to jest? No, to samo co to, tylko w 10 językach, tak? Więc mniej więcej w ten sam sposób im pokazują i to jest już w zasadzie też rutynowe. Natomiast, no ale to widzi również elektorat, proszę zobaczyć. Te sentymenty pro-trumpowskie, chociaż Trump bywał bardziej proizraelski niż Biden, ale to też nie do końca. To znaczy tam, jeżeli sobie poczytamy chociażby Boltona, który oczywiście nienawidzi Trumpa serdecznie, ale tam w czasach te relacje wcale nie były tak cukierkowe i co prawda i Trump bardziej był zainteresowany wypromowaniem siebie, że on sobie zrobił właśnie pokój na Bliskim Wschodzie, niż spełnianiem zachcianek izraelskich. Na przykład wtedy, kiedy Izrael wtedy, w czasach Trumpa, chciał zająć, anektować zachodni brzeg, to znaczy dokonać aneksji, Trump się nie zgodził. Potem się Trump jeszcze obraził, bo Izraelczycy mu właśnie tak samo mu tam narugali, jak on powiedział, że on im dał wzgórza Golan, no to się dowiedział, że oni sobie sami wzięli, prawda, że jest jakimś bucem i tak dalej, to on się strasznie obraził. Ale w każdym razie ja się obawiam, że te ciągoty pro-trumpowskie to będą już ciągoty nie tylko dotyczące tych wszystkich innych kwestii, ale również tego, że no to przynajmniej mocny prezydent będzie. No to nie będzie prezydent, który już... To, że on nie wie, jak się nazywa i gdzie jest, to jest coraz bardziej prawdopodobne, niestety. I wszystkie dowcipy o Breżniewie można odgrzać te, prawda, gdzie tam kto chodzi na R20 i tak dalej, czy na lampach. Natomiast z drugiej strony to jest tak, że jest to po prostu słaby prezydent. Znaczy, jeżeli Biden. On się daje tak upokarzać, tak, znaczy Biden. I właśnie to może być jeszcze dodatkowym aspektem popularności Trumpa. Uznają dobrze, wariat, prawda, dobrze, nie z mojej bajki. Ja mówię o tych niezdecydowanych. No ale przynajmniej nie daje się jakiemuś kraikowi w ten sposób rzucać na kolana. W zasadzie to już nie jest rzucanie na kolana, no to już jest tam prawie, że prostracja polegająca na pełzaniu po ziemi, bo ja odnoszę wrażenie, że najlepszy biznes w tej chwili, który można zrobić w Waszyngtonie, znaczy w DC oczywiście, tak, to jest sprzedaż czerwonych flamastrów do Białego Domu. Przecież oni już tyle tych linii nakreślili, że tam się wszystkie na pewno te mazaki czerwone wypisały. No, dostawa tego jest chyba najlepszym biznesem pod słońcem. I co więcej, oni kreślą kolejne, już Netanyahu śmieje im się w twarz, nawet jeżeli są te sankcje. No, Amerykanie nakładają sankcje, natychmiast wypowiedź Smotricha, że polecił bankom, żeby zrobiły wszystko, żeby w ogóle nie dotknęły te sankcje tych terrorystów. Ekstremistów. Co więcej, tam jest jeszcze dodatkowe kwiatki, bo to nie tylko dotyczy samych Palestyńczyków bezpośrednio. Stany Zjednoczone i Unia Europejska, o dziwo Unia Europejska tym razem, no jak już nie chcą się zajmować Gazą i udają, że tam się w ogóle nic nie dzieje, to się zaczęli zajmować zachodnim brzegiem. Tam na tym zachodnim brzegu dzieją się dantejskie sceny. Ci ludzie mają teraz, ci ludzie, którzy tam jeszcze mieszkają i próbują żyć, są atakowani codziennie praktycznie przez tych osadników. Próba obrony jakiejkolwiek, rzucenie kamieniem, petardą oznacza, że izraelski żołnierz zabije taką osobę, która się próbuje bronić. Tam są kradzione, jest bydło na przykład, kradzione są owce, albo nakładane są jakieś mandaty, teraz jest cały opis w Harecu, całego procederu przepędzania stad, następnie stwierdzania, że one się bezpańsko wałęsają i na przykład za 20 krów taki dziadek jakiś tam palestyńczyk, który te krowy ma, musi zapłacić 15 tysięcy dolarów grzywny, żeby mu oddali jego stado, więc to się dzieje rutynowo, czyli codziennie. To nie jest tak, że to się wydarzyło i jest to wielkie wydarzenie. No i w takiej jeszcze sytuacji mamy właśnie Smotricza, czy Ben-Gwira, czy samego nawet Netanyahu, którzy jak gdyby chwalą publicznie wszystkich tych, którzy robią coś takiego i co więcej, że każda sankcja, próba sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych spotyka się z odpowiedzią nie jakiegoś tam polityka, który coś powie, systemu państwa, no tym ludziom, którzy są, teraz im nałożą sankcje, to jeżeli będzie jakaś blokada kont w banku, to będą im w jakiś inny sposób wypłacane pieniądze, żeby oni te pieniądze odzyskali. Także jedyną sankcją, która tam jest, to jest sankcja taka, że nie dostaną wizy amerykańskiej. Ale nic więcej. I to nie o to chodzi, że tutaj chodziło o jakieś sankcje takie, żeby tam, nie wiem, wyznaczyć nagrodę za głowy tych sankcjonowanych, tylko za każdym razem jest to kolejne upokorzenie Stanów Zjednoczonych właśnie i takie granie już otwarcie na nosie.
Ja muszę powiedzieć, że nie podzielam pańskiego optymizmu w sprawie Trumpa, że Trump będzie mniej proizraelski. Pamiętam, że to Trump przeniósł jako prezydent Stanów Zjednoczonych stolicę z Tel Awiwu do Jerozolimy, żeby zrobić przyjemność stronie izraelskiej, co wywołało olbrzymie zamieszki i tam ze strony Palestyńczyków, którzy byli wściekli i tam były po prostu zabici i ranni.
I całego świata.
Ja po prostu myślę, że w Stanach Zjednoczonych jest taki konsensus proizraelski. Już nie będziemy powtarzać, drodzy Państwo, wszystkiego, czyli działalności izraelskiego lobby i tego, jak tam się...
IPAC-u, tak.
Polityków.
Ale warto przywołać, warto przywołać, bo ja na przykład na moim kanale co 15 sekund ktoś pisze właśnie, że nie jest zrozumiałe, dlaczego tak się dzieje. No więc jest kilka tego przyczyn, ale jedną z ważnych, ostatnio opisywanych bardzo dokładnie akurat przyczyn, bo to akurat dotyczy tej grupy, tych 10-15 mniej więcej demokratów, którzy intensywnie właśnie głosują przeciwko przyznawaniu pomocy Izraelowi. Tam jest ta Ortez, prawda, jest no, cała ta grupka, oni to nazywają obóz chyba, kampus czy coś takiego, to jest ta grupka lewicowców, tam Sanders jest tak samo, ale nie tylko. I teraz właśnie opisywane były przypadki i to powiedział jeden z demokratów właśnie, który odmówił przyjęcia no, łapówki swoistej, gdzie właśnie opisał, że AIPAC przyszedł do niego i zaproponował, on nie planował startować, żeby właśnie w kolejnych tam wyborach jakichś połówkowych wystartował przeciwko jednemu nie do końca proizraelskich posłów i że AIPAC sfinansuje mu kampanię wyborczą i to były spore kwoty, to były kwoty ponadmilionowe. No i wtedy mamy do czynienia właśnie tak z tym, że AIPAC w tej chwili jeździ od okręgu do okręgu i sprawdza, kto jest gdzieś tam, może nie być skrajnie proizraelski i angażuje pieniądze, które wielkie posiada na wewnątrz partii demokratycznej. No pewnie u republikanów jest tak samo, ale z demokratycznej mamy jak gdyby ten opis. Finansuje po prostu kampanię konkurentów, już nie mówiąc o zbieraniu różnych haków i tak dalej, więc to jest to coś takiego, że taki poseł ma, który tam z trudem uzbiera te kilkaset tysięcy dolarów na kampanię, nagle dowiaduje się, że jego konkurent może jest 10 razy mniej popularny, ale będzie miał 5 czy 10 milionów dolarów na kampanię wyborczą. No to nie jest rzecz, którą łatwo jest zignorować, jeżeli ktoś jest politykiem. No więc niektórzy zrobią tak jak ten, który poszedł do gazet, a niektórzy niestety się ugną. I to jest chociażby jeden z mechanizmów, który w tej chwili funkcjonuje.
Tak, AIPAC, wyjaśnijmy, jest największą organizacją właśnie taką proizraelską w Stanach Zjednoczonych. Spośród całej czeredy takich organizacji, które razem tworzą takie potężne lobby, z jednej strony jest marchewka, czyli pieniądze, z drugiej strony jest kij, bo też bardzo surowo są karani tacy politycy amerykańscy, czy kandydaci na kongresmenów, czy kongresmeni, którzy się wychylą i okażą jakąś współczucie czy solidarność z Palestyńczykami. Natomiast nie wchodząc w to, bo nie chciałbym też, żeby nam Stany Zjednoczone zdominowały cały program, bo jeszcze mam kilka pytań o to, co się dzieje na miejscu. Moim zdaniem, no krótko mówiąc, Ameryka, no już, dobra, nie mam słów, skróćmy kurtynę milczenia. Mówił pan o tym, co się dzieje na zachodnim brzegu Jordanu. Przypomnę państwu, że autonomia palestyńska składa się z dwóch kawałków. Jeden to strefa Gazy, drugi to ten większy zachodni brzeg Jordanu. Zabił tam policjant izraelski 12, według innych źródeł 13-letniego chłopca, który jakieś fajerwerki odpalał. Proszę powiedzieć, duży skandal, bo jeden z ministrów izraelskich wziął w obronę i pochwalił to działanie.
No, zrobił to nasz ulubiony Itamar Ben-Gwir, który powiedział w ogóle, że to jest znakomicie, że ten 12-latek to jest po prostu terrorysta. A w związku z tym on pochwalił tego policjanta i zachęca kolejnych policjantów, żeby dalej strzelali do 12-latków i młodszych. Oczywiście no, wiele osób mówi, no dobrze, no to jest to jednak zdobywca nagrody Darwina, bo jednak rzucanie petardami w uzbrojonych ludzi to jest ryzyko. No to przypomnijmy sobie, że w Polsce w czasie demonstracji też się rzucała w policję różnymi rzeczami, tym fajerwerki też się zdarzają. Co byśmy zrobili, gdyby reakcją policji polskiej na przykład gdzieś tam pod Sejmem było po prostu wyjęcie broni ostrej i strzelanie do dzieci, prawda, które by rzucały na przykład takimi petardami. No to jest, no tam jest to rutyną, znaczy to nie jest pierwszy ani ostatni raz. Przypomnijmy, że IDF, a właściwie to jest i IDF i Straż Graniczna, mają taki podręcznik, to jest rodzaj, no ja go widziałem, tylko no, nie przeczytałem, bo niestety po hebrajsku to ja znam 15 słów na krzyż, ale on opowiada o tym, tych tak zwanych rules of engagement, prawda, czyli tych zasadach prowadzenia walki. One są zresztą zmieniane, to jest oficjalnie w dokumentach, no bo ci ludzie muszą wiedzieć, co mogą robić. I na przykład innowacją tego konkretnego rządu, co mało kto o tym pamięta, bo to było jeszcze przed 7 października, jak wiemy, czas się rozpoczął 7 października dla Izraela, było uchwalenie zmiany w tych zasadach, nie wiem, czy to było akurat nie właśnie, nie było też autorstwa Ben-Gwira, gdzie do tej pory można było strzelać do Palestyńczyka, jeżeli policja zobaczyła, że ma w ręku kamień. On nie musiał rzucać. W tej chwili można strzelać bez tego kamienia. Wystarczy, że znajduje się w okolicach i policja może domniemywać, że rzucał kamieniami, a w związku z tym może go zastrzelić policjant, nie ponosząc żadnych konsekwencji. To jest kuriozum, które no, nie wiem, czy zastosowane gdziekolwiek. Wyobraźmy sobie, że coś takiego by się stało tam nie w Europie Zachodniej. Ba, jak to by się stało w Rosji, czy na Białorusi, czy w którymś z krajów, których nie lubimy akurat aktualnie, to przecież mielibyśmy tutaj próbę ICJ-u, MTS-u, nadzwyczajne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa co 15 sekund, potępienie od lewa do prawa, wprowadzenie w ogóle takich praw. Więc to, że go zastrzelili, to ja się nie dziwię, bo mają takie prawo. Znaczy to nie jest tak, że znaczy on nie zostanie ukarany za to policjant, bo zgodnie z ich zasadami, tymi właśnie tego pola walki, może to robić. Co to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o strzelanie do dzieci, to przecież dzieci są traktowane, te dzieci palestyńskie, bo proszę zobaczyć, jakbyśmy przenieśli demonstracje, te, które są w tej chwili na zachodnim brzegu, w tym samym czasie odbywają się demonstracje w Izraelu. Co więcej, są one równie gwałtowne, nawet te w Izraelu bym powiedział, że są gwałtowniejsze. Ciekaw jestem, jakby się właśnie owa demokratyczna, ci, którzy w Izraelu mówią, no tutaj jesteśmy państwem demokratycznym, mamy równe prawa. No to niech w takim razie policja ma też prawo, jeżeli ma prawo strzelać z ostrej amunicji do nieuzbrojonych demonstrantów, to niech zacznie strzelać również po drugiej stronie, no po drugiej stronie muru, czyli w Izraelu. Co to by się działo, gdyby coś takiego się wydarzyło? Ale mówię, to akurat dla mnie jest bez zdziwienia. Znaczy to, że Ben-Gwir pochwalił, to nie jest żadnym zdziwieniem i bez zdziwienia jest również strzelanie do dzieci, tym bardziej, że pamiętajmy, że dzieci tam również siedzą w więzieniach. Nawet przecież były przypadki aresztowania 6- czy 7-latków i normalnie skuwania i wsadzania do aresztu, więc to jest już jakieś absolutne kuriozum, znaczy na świecie. W Izraelu to nie jest nic nadzwyczajnego.
No tak. Nie, no każdy, to jest akurat, to, każdy kto był w Izraelu, rozmawiał tam na temat konfliktu bliskowschodniego, trochę zna ten realia, wie, że zupełnie inaczej traktowani są Palestyńczycy i inaczej Izraelczycy. To sam program by o tym można powiedzieć. Są, tak jak pan powiedział, różne sposoby tak zwanej kontroli tłumów, tak? To się chyba mówi. To znaczy można przecież gazów łzawiących użyć, pałek, kul gumowych w razie draki, a nie od razu...
A akurat są, na stanie są ostre.
No, chociaż oczywiście argument też może być taki, że mówił pan, że w Polsce tego nie robi się, no bo w Polsce raczej nikt z tłumu nigdy nie strzela do policji, prawda? No, a z drugiej strony zdarza się na tych demonstracjach, że co jakiś czas coś tam Palestyńczyki jakieś AK-47.
No, ale proszę zobaczyć, że to się tak naprawdę zaczęło bardzo niedawno. To jest właśnie mniej więcej za tego czasów tego rządu. Proszę popatrzeć się, jak wyglądały poprzednie miesiące, a nawet lata na zachodnim brzegu. Ataki, zdarzały się ataki terrorystyczne, ale prawie nigdy w czasie demonstracji. Zdarzały się takie ataki terrorystyczne gdzieś tam jakimś pistoletem, gdzieś na jakimś checkpoincie. Najczęściej zresztą ci Palestyńczycy atakowali przy pomocy, jeżeli już, to przy pomocy noży albo ewentualnie taranowania. To przez lata były takie zamachy. To teraz dopiero wielkie ilości broni pojawiły się, naprawdę wielkie, na zachodnim brzegu. No te demonstracje, a pamiętam, jeżeli nawet zatrzymywano kogoś z bronią w Izraelu, a ja akurat, ponieważ no, śledzę zamachy terrorystyczne na całym świecie, w związku z tym mam obszerną dokumentację tego, to ta broń, która była, to były jakieś takie prawie że z pierwszej wojny światowej, znaczy to nie było nic nowoczesnego. W tej chwili na zachodnim brzegu, z nie wiadomo z jakiego miejsca, pojawiły się gigantyczne ilości super nowoczesnej, amerykańskiej, dodajmy, nie właśnie kałasznikowy, tam tak popularne na Bliskim Wschodzie, ale amerykańskiej broni. I na zachodnim brzegu również dochodzi do tych strzelanin, ale przez lata było tak, że to były tylko i wyłącznie kamienie i petardy z jednej strony, a z drugiej strony już ostra amunicja.
Tak, ale oni potrafią sobie poradzić bez ostrej amunicji. Nie chcę w kółko gadać o tych swoich przygodach bliskowschodnich, ale byłem z izraelskim wojskiem parę razy na takich, jako dziennikarz oczywiście, na takich zamieszkach. Pamiętam, jak Palestyńczycy z procy nas rzucali takie, naprawdę to były takie proce, to się wygląda jak w średniowieczu.
Dawida takie słynne,
tak. Pędziły te kamienie, wie pan, jak mi jeden przyleciał koło ucha, to po prostu miałem szczęście. Izraelczycy, to powiem panu, nawet papierosów z ust nie wyciągnęli i poradzili sobie przy pomocy gumowych kul i mieli taki jak Schwarzenegger w Terminatorze, taki okrągły, wielki jakby rewolwer i wypluwa takie gazowe pociski. Jak Palestyńczycy w nas takie koło zapalone od traktora pchnęli, bo oni byli wyżej, to ci się tylko śmieli, rozeszli się na boki i to się rozwaliło, więc da się to inaczej załatwić. I bardzo wstrząsające są, drodzy Państwo, te wszystkie historie. Natomiast jeśli jesteśmy przy zachodnim brzegu Jordanu, czy będzie intifada? Ramadan trwa już 4 dni. Hamas wezwał izraelskich Arabów z Nazaretu i Palestyńczyków z Ramallah i ze wschodniej Jerozolimy, żeby ruszyli na ratunek miejsc świętych, czyli właśnie to, co ma pan za plecami, czyli meczetu z kopułą na skalę. Czy wojna ogarnie zachodni brzeg?
To wszystko zależy tak naprawdę od zachowania Izraela. To znaczy, jeżeli dojdzie, no bo jak to się może zacząć, tak? Czy od czego to się może zacząć? Jeżeli dojdzie do jakiegoś albo zamknięcia całkowitego meczetu Al-Aqsa, albo do takiej interwencji, jak rok temu oglądaliśmy, bo równo rok temu były takie słynne zdjęcia, gdzie tam ta policja pałowała, zresztą chyba nawet rozmawialiśmy o tym w programie, tam te pały tylko świszczały i oni tam, to już lali te kobiety w tym meczecie Al-Aqsa leżące na ziemi, to wtedy te zdjęcia spowodowały atak Hamasu. Dzisiaj te zdjęcia mogą spowodować rzeczywiście rozpalenie całego zachodniego brzegu. I chyba dlatego też Netanyahu zorientował się, a trzeba też pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że oczywiście celem Izraela jest rozprawienie się z Palestyńczykami, ale doświadczenia z Gazy pokazują, że armia izraelska niespecjalnie sobie z tym radzi. To znaczy ona jakby... Te informacje, te przecieki w prasie izraelskiej różnych wojskowych, którzy, pamiętajmy, że tam jest cenzura wojskowa, tak, więc to nie wszystko na pewno zobaczymy, gdzie ci żołnierze skarżą się na to, że szli, szczególnie ci właśnie poborowi teraz, ci rezerwiści, którzy przyszli do armii i dostali sprzęt z wojny Jom Kippur jeszcze. I to autentycznie, w związku z tym powstaje pytanie, gdzie te miliardy, gdzie ten szpej tak zwany, ten właśnie, który oglądamy na tych wszystkich paradach, bo to tak trochę jak tej armii rosyjskiej, prawda, miało być tak, a było zupełnie inaczej. I tego jest, to jest podobno plaga tam, znaczy właśnie ta logistyka, ten brak zaopatrzenia, to złe uzbrojenie. I armia izraelska chyba się zorientowała, że zresztą zwolniono część żołnierzy w tej chwili do cywila, bo nie mieli za bardzo czym walczyć, a i straty gospodarcze są jednak wielkie, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn, którzy nie pracują w gospodarce. To już nie jest dziura, którą się łatwo w małym kraju jednak zasypie. I jest przeświadczenie, dlaczego o tym tak dużo mówię? Bo jest duże przeświadczenie o tym, że Izrael po prostu sobie by nie poradził, gdyby doszło jednocześnie na przykład do wojny z zachodnim brzegiem, a jeszcze na dodatek, nie daj Boże, Liban. Że te buńczuczne zapowiedzi sprzed wojny, że możemy tam na trzech, czterech frontach, prawda, i jak Chuck Norris mniej więcej, jednym nabojem dwie dywizje czołgów, okazuje się, że to jest również element wewnętrznej propagandy. Że to wcale tak nie wygląda, że w tej chwili, gdyby na zachodnim brzegu doszło, znaczy to nie tak, że Izrael by coś przegrał, tylko proszę zobaczyć, tam jest 700 tysięcy osadników, których ktoś musiałby bronić. W przypadku już takich działań na wielką skalę, to 7 października by nam się powtarzał co miejscowość, co wioska. Ja też nie mam wątpliwości, że tam nie musiałby być Hamas. Jakby rozdać tym Palestyńczykom, których tam powyrzucali z tej ziemi ich osadnicy, broń do ręki, to oni przecież zmasakrują tych osadników w sekundę, jeżeli nie będą bronieni znowu przez IDF. A skąd ten IDF wziąć, jeżeli jest zaangażowany w tak wielkiej liczbie w strefie Gazy i jeszcze na dodatek na północy wobec Hezbollahu? Także tutaj Netanyahu okazuje się, że ma instynkt. On zdaje mi się w ogóle wykluczył Ben-Gwira z podejmowania decyzji dotyczących właśnie Wzgórza Świątynnego, no wiedząc, że druga intifada, prawda, no intifada Al-Aqsa właśnie rozpoczęła się od meczetu Al-Aqsa. I co więcej, o ile tam bombardowanie Palestyńczyków zdaje się niespecjalnie robi wrażenie na bogatych szejkach z Zatoki, natomiast już nawet jeżeli na nich nie zrobi również jakaś pacyfikacja meczetu Al-Aqsa, ale u nich ulica wyjdzie przeciwko nim po prostu. Także tutaj dla Netanyahu jest to skomplikowana sytuacja i oni chcą przetrwać jednak ten Ramadan. Być może właśnie zaatakują Rafah, żeby odciągnąć jak gdyby uwagę świata od tego, co może dziać się na zachodnim brzegu.
No tak, gdyby, drodzy Państwo, zachodni brzeg, który jest pod kontrolą Fatahu, a więc tej drugiej frakcji, nieco bardziej umiarkowanej niż Hamas świeckiej, rozpoczął trzecią intifadę, czyli trzecie wielkie powstanie, myślę, że rzeczywiście byłoby gorąco by się Izraelczykom zrobiło. I jeżeli poruszył pan kwestię Libanu, to zapytam tylko krótko. Wczoraj jakiś tam atak dronowy na kolejnego z Hezbollahowców ważnych. Od pewnego czasu coraz więcej takich ataków. Hezbollah jest mocno przetrzebiany przez Izraelczyków. Czy widzi pan na północy możliwość jakiejś większej eskalacji? Bo dużo się o tym mówiło na początku, 4 miesiące temu, kiedy wojna wybuchła, a teraz jakoś tak mam wrażenie, że już teraz bardziej Izrael jest stroną zaczepną niż Hezbollah i że to jakoś się trochę wycisza.
Znaczy tak, z jednej strony Netanyahu wyraźnie powiedział, i nie Netanyahu, i Galant wyraźnie powiedzieli, że celem Izraela jest odsunięcie Hezbollahu za rzekę Litani. Natomiast no, doświadczenia, zdaje mi się, z Gazy, a i to, że przecież te pierwsze miesiące starć z Hezbollahem pokazują, że oni chyba musieli obrabować jakiś bank czy jakieś magazyny z rakietami przeciwpancernymi, bo tych kornetów to oni tam sobie strzelają nie wiem do czego, do wróbli już, więc tam jest wielka ilość rakiet przeciwpancernych tych kierowanych, których oni używają nagminnie, znaczy dziesiątkami. Co więcej, te rakiety, te cięższe rakiety sobie jednak przelatują przez tą obronę powietrzną izraelską i spadają po stronie izraelskiej, więc stąd ewakuowanie tych miejscowości, odsunięcie wojska i tak dalej. Więc krótko mówiąc, IDF planuje taką operację, ale moim zdaniem zrobi to po załatwieniu sprawy Gazy. Także w Gazie zostaną tylko niewielkie siły pacyfikacyjne, natomiast ta główny trzon armii zostanie przesunięty na północ i Hezbollah będzie drugi. Oczywiście Nasrallah odpowiedział bardzo ładny, no to będę, on tam, ktoś to mu pisze te przemówienia, te przemówienia są całkiem fajne, znaczy są ładnie pisane, ale powiedział bardzo ładny greps, znaczy on powiedział coś takiego, zacytuję, mam trochę dosłownie, że jedyny sposób, żeby przesunąć Hezbollah na północ od rzeki Litanii, jest przesunięcie na południe rzeki Litanii. Czyli na granicę izraelską, więc, ale Izrael też zdaje sobie sprawę, że on jest w stanie oczywiście zbombardować znowu infrastrukturę i cywilów w Libanie, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to jest czymś innym, jest bombardowanie ludności cywilnej, a czymś innym jest walka z przeciwnikiem, który jest dobrze uzbrojony, bardzo dobrze wyszkolony. przypomnijmy, no, Hezbollah ma przynajmniej 30 do 50 tysięcy żołnierzy, którzy walczyli w wojnie, i to takiej prawdziwej wojnie, a nie właśnie w akcjach policyjnych przeciwko cywilom, przez prawie 2 lata na północy Syrii. W związku z tym i to z przeciwnikiem, który miał artylerię, czołgi, który miał ciężką broń, no i ci, którzy przeżyli z Hezbollahu, to są weterani. W związku z tym z takimi weteranami będzie musiał walczyć IDF, bardzo często no, ludzie, którzy nie znają żadnej wojny, no bo czym jest wojna z gazą? No to jest strzelanie głównie do partyzantów kryjących się gdzieś po jakichś domach. A tam mamy bardzo silnie umocniony region, ten w okolicach właśnie na południe od rzeki Litanii. Oczywiście to nie jest powiedziane, że Hezbollah jest w stanie wygrać tę wojnę, no ale poprzedniej wojny nie był w stanie w Libanie wygrać Izrael. I zakończyło się to bombardowaniem właśnie głównie infrastruktury cywilnej, żeby zmusić Liban, żeby Liban zmusił Hezbollah jak gdyby do poddania się, co się oczywiście nie udało, bo Hezbollah jest w Libanie za silny. Także i być może właśnie stąd te dosyć paniczne, coraz częstsze transporty broni ze Stanów Zjednoczonych. Również z tego powodu, że Stany Zjednoczone przewidują, że Hezbollah wkrótce może się ta wojna za chwileczkę rozpocząć i Izrael nie będzie miał na przykład dostatecznej ilości antyrakiet, żeby zatrzymać to, co Hezbollah wystrzeli. Zresztą z tego słyszałem, tam w Hajfie jakieś kolejne schrony są, zdaje mi się, otwierane czy budowane, przecież nie z powodu Hamasu.
Oczywiście. No dobrze, to już ostatnia sprawa, którą chciałem, a właściwie przedostatnia, powiedzieć. Chciałem z panem podzielić się taką myślą, bo dużo ostatnio zajmuję się tą sprawą i myślę o tym konflikcie trochę w szerszej perspektywie. Przypomnę państwu, że pierwsze powstanie takie duże z prawdziwego zdarzenia Arabowie w Palestynie wywołali w latach 36-39 i zostało one bardzo, bardzo brutalnie spacyfikowane przez władze mandatowe wówczas, przez Brytyjczyków. Było to takie typowe, użyto wówczas takich metod, jakich po prostu używa się do łamania rebelii ludów kolorowych, jak się wtedy mówiło w imperium kolonialnym. I Izraelczycy moim zdaniem po prostu wtedy nauczyli się tego od Brytyjczyków i mam takie wrażenie, panie doktorze, że od tego czasu przez ostatnie kilkadziesiąt lat mają takie trzy główne, powiedziałbym, metody radzenia sobie z Palestyńczykami. Pierwsza: na przemoc zawsze trzeba odpowiadać potężną przemocą, bo to jest cytat, który słyszałem wiele razy w Izraelu, Arabowie rozumieją tylko język siły. Dwa, ta przemoc musi być nieproporcjonalna, czyli za jednego zabitego Żyda trzeba zabijać, nie wiem, no i tu w zależności od sytuacji iluś tam Arabów, kilkudziesięciu czy nawet więcej. No i trzy, wreszcie należy stosować odpowiedzialność kolektywną, tak jak ci właśnie Brytyjczycy, którzy całe wsie tam palili w latach 30. palestyńskie, czyli po prostu za czyny konkretne, jakichś tam jednych hamasowców czy innych rebeliantów pociągać do odpowiedzialności całe społeczności i również ludność cywilną. I teraz mam takie wrażenie, że tym trzem pryncypiom Izraelczycy są wierni od początku, ale uwaga, i teraz to nie działa. Panie doktorze, to po prostu nie działa, bo to jest kontrproduktywne. Już odłóżmy na bok moralność, o której dużo dzisiaj mówiliśmy. To po prostu jest nieskuteczne, bo to po prostu nakręca kolejne fale nienawiści.
Co więcej, to nakręca również, znaczy nie można w związku z tym oczekiwać, i właśnie to jest najprzedziwniejsze, że Europejczycy z jakiegoś powodu oczekują, że właśnie po 70 latach takiego traktowania, że nagle Hamas na przykład będzie już sam w sobie terrorystyczna organizacja, będzie jeszcze, nie wiem, przestrzegał międzynarodowego prawa humanitarnego. Znaczy, że jakby ci, którzy walczą z Izraelem, będą przestrzegali prawa międzynarodowego, humanitarnego i tak dalej, już co wymaganie tego od organizacji terrorystycznej, przyzna pan, że no brzmi no humorystycznie już, delikatnie mówiąc, tak jakby ktoś mówił Al-Kaido, prawda, tutaj nie wiem, przestrzegaj konwencji praw człowieka. A z drugiej strony właśnie wymagamy tego od Hamasu, a od Izraela nie. I to się niestety skończy i to jest właśnie najważniejsza rzecz. I to nie są słowa moje, to są słowa na przykład Ehuda Baraka, czy Olmerta, który się ostatnio też jakby bardzo mocno jakby uaktywnił, że to może spowodować autentyczną zagładę Izraela, ponieważ wzbudzą nienawiść w tak wielu setkach tysięcy czy milionach tych Arabów. Co więcej, ci Arabowie no starają się, tacy czy Arabowie czy Persowie próbują dostać broń nuklearną i naprawdę ich te 60 głowic izraelskich nie odstraszy. No trudno, powiedzą, prawda, że wszyscy będą, wystarczy, że będą mieli jedną bombę atomową, a Izrael 60, to nie ma znaczenia. Izrael jest za małym państwem i Izraelczycy za małym narodem, żeby sobie pozwolić na jakąś właśnie tego typu hekatombę. Że krótko mówiąc, łatwo jest zabić wszystkich Izraelczyków i trudno jest wszystkich Arabów, tak? W związku z tym w pewnym momencie, i to jest taka perspektywa, która jest już od pewnego czasu, dlatego właśnie na przykład Barak mówił o tym, dlatego potrzebne są dwa państwa, nie dlatego, że kochamy Palestyńczyków, tylko że zabierzemy ich od siebie, tak? Bo w momencie, kiedy w obecnej sytuacji będą żyli pomiędzy Żydami, to tak czy inaczej, prędzej czy później, już nieważne kto zaczął, prawda, i kto, kogo i dlaczego, ale prędzej czy później właśnie będzie dochodziło do takich 7 października, po prostu. I to jest właśnie to, co przemawia za tym rozwiązaniem dwupaństwowym dużo bardziej niż wszystkie tam inne kwestie tam moralne, humanitarne i tak dalej.
Dokładnie.
Tym bardziej, że no i Barak i Olmert też, no oni nie byli jakimiś fanami przecież nagle Fatahu czy nie daj Boże później Hamasu.
Wie pan, ja bym to ujął bardzo, bardzo prosto. Skoro nie da się od tylu lat rozwiązać tego tak, jak oni próbują, czyli Izraelczycy przy pomocy nagiej, brutalnej siły, to prawdopodobnie to nie działa. Problem jest polityczny, i nie da się go rozwiązać metodami wojskowymi, trzeba rozwiązać politycznymi. I to jest moim zdaniem jedyna nadzieja.
No tak, tylko problem polega na, no nie zapominajmy o pewnych realiach też politycznych, znaczy takich, że w tej chwili ekstremizm rodzi ekstremizm, a w związku z tym ekstremizm palestyński. Znaczy trudno jest sobie wyobrazić partię polityczną w Izraelu, która by teraz powstała, której podstawowym elementem programu byłby jakiś appeasement i jakieś pojednanie z Palestyńczykami. No to byłaby jakaś partia jednoosobowa, chyba jakiegoś fanatyka, który by to zrobił. Więc nie ma takiej możliwości. I to jest właśnie ta polaryzacja. No musi dojść do jakiegoś przesilenia. Tyle tylko, że to przesilenie, Izrael oczywiście próbuje kupować sobie te kolejne kraje arabskie, no ale no nie ukrywajmy, no każdy z nas widzi te zdjęcia, prawda, zdjęcia z Sany na przykład, czy zdjęcia z innych miejsc, gdzie można demonstrować, gdzie te miliony, czy z Pakistanu, gdzie miliony, powiedzmy miliony sfanatyzowanych Arabów, czy sfanatyzowanych muzułmanów mają tylko jedną rzecz na sztandarach, no. Precz z syjonistami, prawda, czy tam śmierć z syjonistą, to co ma Ansar Allah na swoich sztandarach. I co gorsza jeszcze, ta fala to jest dla mnie właśnie najbardziej jakby smutne. Proszę zobaczyć, ta fala antysemityzmu, zamachów również, które będziemy mieli nieuchronnie zresztą na Zachodzie, ona dotknie najczęściej ludzi, którzy właśnie, Żydów, którzy mieszkają w Europie, którzy nie lubią Izraela, nie chcą do Izraela jechać bardzo często, potępiają Izrael, właśnie dlatego nie chcą emigrować, tak? No właśnie z tego, a oni tak naprawdę mają największą szansę być ofiarami jakichś odwetowych zamachów czy odwetowych aktów, no tych ludzi, którzy się wyrwą z tej Gazy. Przecież proszę zobaczyć, co się wydarzy, nikt jeszcze się nad tym nie zastanawiał, znaczy publicznie przynajmniej. No dobra, załóżmy, że uda się Netanyahu ten plan, czy Likudowi ten plan wyrzucenia tych 2 milionów ludzi z Gazy. No, gdzie oni pojadą? Do Europy Zachodniej, do krajów arabskich, do tych samych krajów arabskich, które próbują normalizować stosunki z Izraelem, przecież to będzie pierwsza siła, która obali tych władców, tam ich zamorduje, zje, ugotuje jeszcze na głównym placu, tylko za to, że się dogadali z Izraelem. To będzie dopiero wielusettysięczna armia, która będzie tworzona po to, żeby na ten Izrael atakować jego, czy też jego interesy na całym świecie. Żaden Izraelczyk w takim kraju, gdzie będziemy mieli 100 tysięcy uchodźców palestyńskich na przykład, z czego 30 tysięcy bardzo chętnie kupi dowolną broń, tylko żeby zabić każdego Izraelczyka, bo taka jest, to jest właśnie to, o czym Amerykanie mówią, oni się od początku domagają od Netanyahu jednego. Powiedz, co będzie dzień po. On nie chciał na to odpowiedzieć, no teraz już powiedział, że będzie jedno państwo i właśnie takie państwo, które będzie wyrzucało tych Palestyńczyków, więc to jest nasza perspektywa, tym razem destabilizacja bliskowschodnia ma szansę, czyli taka, która jest jednak zamknięta w pewnym obszarze geograficznym, ma wielką szansę rozlać się po całym świecie, chociażby właśnie z tymi Palestyńczykami. Przecież dlatego król Jordanii co chwila tam gdzieś protestuje, bo on ma u siebie 700 tysięcy uchodźców palestyńskich. Co w małym kraju, gdyby ci ludzie się uzbroili, to się armii skończy amunicja i tam gołymi rękami to armię są w stanie zaorać, jeżeli przyjdzie co do czego, więc on też zdaje sobie sprawę z tego, że musi protestować częściej niż inni władcy, bo to mu zdestabilizuje jego kraj. A jak się te 2 miliony gdzieś pojawią w Egipcie takim? Jeżeli się pojawią w Egipcie 2 miliony Palestyńczyków, to zapewniam, że chwilę później Bractwo Muzułmańskie będzie już u władzy. Sisi się nie utrzyma, to w ogóle nie ma szansy. To samo w Arabii Saudyjskiej.
No drodzy Państwo, konsekwencje rzeczywiście tego, co się dzieje, mogą być kolosalne. Dobrze też, że Pan podkreślił, że nie wszyscy Żydzi na świecie są sionistami. Nie wszyscy wspierają ten projekt, jakim jest państwo Izrael, ale wobec nich właśnie często jest przez tych wszystkich, te tłumy takich tych muzułmanów, którzy tam protestują, wyciągana po prostu odpowiedzialność zbiorowa. Też jest kolejna odsłona tego koszmarnego konfliktu. Panie doktorze, ja na sam koniec przygotowałem dla pana i dla widzów ciekawostkę, bo jak pan wie, lubuję się w czytaniu portali gazet izraelskich i tam są naprawdę tak nieprawdopodobne historie, ale tym to chyba pana zaskoczę, chyba że pan już czytał. Jerusalem Post wziąłem na tapetę przed naszym spotkaniem. Otóż dwóch żołnierzy IDF, czyli Izraelskich Sił Zbrojnych, dostało 20 dni karnej paki, ponieważ w trakcie szabasu robili sobie hot dogi w kantynie w swojej jednostce wojskowej. Wszedł trzeci izraelski żołnierz, zobaczył to, doniósł na nich. No i zostali aresztowani, wsadzeni na 20 dni paki i uwaga, oświadczenie IDF. Ci żołnierze dopuścili się strasznego czynu, zniszczyli koszer jedzenia wszystkich innych kolegów, bo cała kuchnia jest nieczysta teraz od tych wieprzowych hot dogów i ich zachowanie jest wbrew wartościom wyznawanym przez IDF, w związku z tym 20 dni paki się należało. To są problemy, którymi żyje czasami izraelska
prawda. A my się tutaj w Europie naśmiewamy z religijnych fanatyków, prawda, muzułmańskich. No więc, no ale to też jest coś, to jest kuriozum, bo przecież formalnie Izrael jest jednak państwem świeckim. To się dużo pozmieniało za czasów tego rządu.
To prawda, to prawda. Moim i Państwa gościem był pan dr Wojciech Szewko. Bardzo, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
I drodzy Państwo, tradycyjnie, jeżeli macie niedosyt po dzisiejszej rozmowie, bo ja mam olbrzymi, to zachęcam Państwa do oglądania kanału doktora Szewki na wschód od Bliskiego Wschodu, oczywiście na YouTubie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za subskrybowanie naszego kanału, dziękuję za lajki, to bardzo pomaga w promowaniu naszych materiałów na YouTubie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie kubki, koszulki Red i Zbet z napisem Historia Realna oraz książki, na czele z książką Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat z autografami moim i Jacka Bartosiaka. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla Zarysu, Fundacji z Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, Biblioteki Cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.